Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum biskupów z Bośni i Hercegowiny.
W naszej audycji powiemy o ich wczorajszej konferencji prasowej w Rzymie z okazji 10. rocznicy porozumienia w Dayton.
W maju tego roku odbędzie się w Kijowie 22. Międzynarodowy Kongres Rodziny.
Gościem programu będzie pani Jolanta Mycielska ze współorganizującej to wydarzenie Fundacji Rodzina Nadzieją Jutra.
Piotr Samerek przedstawi reakcję Stolicy Apostolskiej na wiadomości, jakie podczas II wojny światowej docierały do Rzymu z okupowanej Polski.
23 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Biskupi Bośni i Hercegowiny rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął czterech przedstawicieli tej konferencji episkopatu z arcybiskupem Sarajewa, kardynałem Winkopuliczem.
Wczoraj biskupi wzięli udział w konferencji prasowej zorganizowanej w związku z 10. rocznicą porozumienia z Dayton, które kładło kres konfliktowi w Bośni i Hercegowinie. Zdaniem kardynała Pulicia wojna ta trwa jednak nadal, tyle że prowadzona jest innymi metodami. Arcybiskup Sarajewa zwrócił uwagę, że choć ludność Bośni i Hercegowiny składa się z trzech elementów etniczno-religijnych, Bośniaków, Serbów i Chorwatów, to aktualny status quo faworyzuje silniejszych, czyli dwie pierwsze grupy. Przypomniał, że podczas wojny 67% bośniackich Chorwatów, przeważnie katolików, zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i zaledwie 13% miało możliwość powrotu. Kardynał Pulić zapowiedział, że będzie starał się o międzynarodową interwencję Stolicy Apostolskiej w sprawie tej sytuacji, która urąga prawom człowieka.
Zdaniem katolickich biskupów Bośni i Hercegowiny taki stan rzeczy jest wynikiem podwójnej gry ze strony wspólnoty międzynarodowej. Z jednej strony czynniki polityczne pragną utrzymania pokoju w tej części Europy, a z drugiej dążą do wyeliminowania niewygodnych mniejszości etnicznych, w tym przypadku głównie katolików. W opinii kierującego tamtejszym episkopatem biskupa Franio Comarici z Banialuki jest to gra typu dziel i rządź, która wciąż pogłębia istniejący rozłam między poszczególnymi grupami etnicznymi. Z kolei zdaniem biskupa pomocniczego Sarajewa, Pero Sudara, powstanie w Bośni i Hercegowinie demokratycznego porządku jest możliwe, jednak pod warunkiem zrewidowania układu z Dayton i utworzenia tam państwa autentycznie wieloetnicznego i wielowyznaniowego.
W Kijowie w maju odbędzie się 22. Międzynarodowy Kongres Rodziny, organizowany przez arcybiskupa większego kijowsko-halickiego kardynała Lubomira Huzara oraz Fundację Rodzina Nadzieją Jutra. A naszym gościem jest reprezentująca to stowarzyszenie wraz z Elżbietą Tucką Lubecką de Sejourne pani Jolanta Mycielska. Witamy serdecznie i prosimy o przybliżenie, czym będzie to wydarzenie dla Kościoła na Ukrainie.
Rewolucja pomarańczowa skłoniła Metropolitalną Komisję do Spraw Rodziny przy kardynale Huzarze do nawiązania kontaktu z nami, ażeby wspólnie przygotować kolejny kongres, już 22. Międzynarodowy Kongres Rodziny, który odbędzie się w maju w Kijowie. Nasze kontakty z Ukrainą zaczęły się w Lublinie, kiedy to na 21. Międzynarodowym Kongresie Rodziny wystąpił pan Mirosław Marynowicz, który jest prorektorem Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie i który w swoim wykładzie pod tytułem Charyzmat Jedności zapowiedział gdzieś to wydarzenie, które teraz odbędzie się w maju.
Kijów nie jest miastem katolickim. Jak będzie wyglądał ten kongres?
Jak wiemy, rodzina nie należy do nikogo i jest podstawową wartością, więc jeżeli my jako rzymskokatoliczki przygotowujemy kongres z grekokatolikami, to znowu nie oznacza, że to jest wyłączność dla rodziny. Do kongresu są zaproszeni tak samo przedstawiciele kościołów prawosławnych, gminy żydowskiej, muzułmanie czy Tatarzy z Krymu.
Rodzina na Ukrainie przeżywa różne wyzwania. Jedna to jest problem trwałości rodziny, drugi to też rozdzielenie, które bierze się stąd, że wiele, zwłaszcza kobiet ukraińskich, pracuje za granicą. W jakim stopniu te problemy będą uwzględnione w programie kongresu?
Jednym z punktów kongresu będzie właśnie, czy ten zarobek jest pozytywnym dla rodziny, czy wprost przeciwnie negatywnym. Drugim punktem takim gorącym, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest kwestia dzieci ulicy. Dzieci ulicy są nieprawdopodobnym zdarzeniem w naszym życiu, w cywilizacji, bo to nie są sieroty, to są często dzieci z rodzin, które są albo niepełne, albo po prostu w takim stanie rozbicia, że te dzieci uciekają na ulicę. Tylko powiem, że w Kijowie jest ponad 100 tysięcy dzieci, które bezdomne są i żyją w bandach na ulicach. Mamy nadzieję, że ten kongres otworzy oczy tak i tym, którzy są odpowiedzialni za swojego stanowiska za rodziny na Ukrainie, ale także i też międzynarodowym obserwatorom, którzy przyjadą na ten kongres, że ta sytuacja wymaga jak najszybszego poprawienia.
W jakim stopniu to, co panie czynicie, wynika z doświadczeń polskich, z doświadczeń holenderskich, belgijskich, spotkania z ludźmi z różnych kontynentów, różnych kultur?
Doświadczenia nigdy nie za dużo, ale możemy powiedzieć, że to będzie nasz czwarty kongres już międzynarodowy, zapoczątkowany w Warszawie w 1994 roku, który już z kolei był 18 w swojej numeracji. Może powiem, że są dwa cele kongresu. Pierwszy cel to jest mówienie o rodzinie, a drugi cel to, że ludzie, którzy się zajmują rodziną, mają możliwość zapoznać się między sobą i to daje jakąś możliwość współpracy, która pozwala znowu na zauważenie, że nie się samym. Okazuje się, że tych instytucji, czy pozarządowych, czy prorodzinnych jest bardzo dużo, tylko się po prostu między sobą nie znają.
Katolicy obydwu obrządków nawiązują współpracę w poradnictwie rodzinnym, ale czy jest też to szansa wyjścia z tą pracą rodzinną w stronę prawosławnych, w stronę wyznawców innych religii?
Tego naturalnie nie potrafimy dzisiaj przewidzieć. Mamy nadzieję, że obecność na tym kongresie pozwoli na popatrzenie się na te związki, które łączą, niż problemy, które ich dzielą. Trzeba naturalnie wziąć pod uwagę, że ten kongres nie jest w stanie zabezpieczyć rodziny ani przez politykę prorodzinną, ani też pomoc społeczną, ale zaproszeni prelegenci ukraińscy na pewno będą o tym myśleć pozytywnie.
Obok przedstawicieli Ukrainy, kto będzie w tym kongresie występował, kto zabierze głos?
Przewidzianych jest 30 prelegentów, 15 z Ukrainy i 15 spoza Ukrainy. Mogę tutaj powiedzieć, że zaproszony jest pan Rocco Buttiglione, jest zaproszony pan Dumont, jest zaproszona Mercedes Wilson, pan Zbigniew Nosowski, jest zaproszony pan Zbigniew Żylicz. Myślę, że to są takie nazwiska, które gwarantują najwyższy poziom merytoryczny tego kongresu.
Czy też miałyście pani już okazję zorientować się, jakie są oczekiwania społeczeństwa ukraińskiego?
Myślę, że rewolucja pomarańczowa już sprowokowała, że ludzie przestali się bać. Że ludzie chcą działać, że chcą myśleć razem i chcą jakoś się poznawać. My korzystamy z tego sukcesu, ażeby im przekazać nasze doświadczenie pewne i pomóc im, żeby się nie bali. Myślę, że to jest podstawowe nasze zadanie.
Rozmawiamy w Watykanie. Czy oczekujecie pani jakiegoś wsparcia ze strony Stolicy Apostolskiej?
Naturalnie, my jesteśmy świeckimi, ale jesteśmy katoliczkami i współpracujemy jak najbardziej z Kościołem rzymskokatolickim, z Radą do Spraw Rodziny, ale tak samo i z Radą Świeckich, Papieską Radą do Spraw Jedności Chrześcijan. Chciałam powiedzieć, że rodzina jest takim tworem, który w zasadzie odnajduje się we wszystkich działach życia. Trudno powiedzieć, że powinniśmy współpracować tylko z jednym członem. Tak samo chodzi o wychowanie, tak samo chodzi o młodzież. My zawsze mówimy, że jednym z dużych sukcesów kongresów by było, gdyby nie powstało Ministerstwo do Spraw Rodziny, ale żeby w każdym ministerstwie był departament o rodzinie, bo w każdej rodzinie jest minister zdrowia, jest minister sportu, więc miejmy nadzieję, że tak się i stanie.
Jakie macie, panie, odgłosy? Czy są jakieś efekty wysiłków, które już od wielu lat panie podejmują?
Myślę, że największym sukcesem to był kongres w 1994 roku w Warszawie, bo on dał szansę zapoznania się tym wszystkim organizacjom, już o tym mówiłam, i ludziom, którzy się zajmują rodziną, żeby zobaczyli, że nie są sami. Teraz w Kijowie jesteśmy przekonane, że ten impuls znowu pozwoli im na współpracę. Jak mówiłam, jednym z głównych tematów kongresu będą dzieci ulicy. I przygotowując ten kongres, zauważyliśmy, że jest bardzo dużo organizacji czy osób, które zajmują się tym problemem już, ale się zupełnie między sobą nie znają. I pracują bardzo samodzielnie i może nie mają tej siły przebicia. Przy tym kongresie i przy Poznaniu miejmy nadzieję, że cała sprawa wolontariatu na Ukrainie też będzie tematem bardziej otwartym.
Czy efekty tych kongresów ulatują w powietrze z ostatnią wypowiedzią, czy mają też jakąś okazję trwać?
Wielkim zawsze smutkiem patrzymy na kongresy, które kończą się właśnie z wypowiedzianym ostatnim słowem. Staramy się, ażeby materiały, które są wydawane po kongresie, stały się nie tylko materiałem dydaktycznym, ale też zachętą dla innych, ażeby kolejne kongresy przygotowywać. W Warszawie po tym kongresie w 1994 roku zostały wydane materiały, które zostały przetłumaczone na język rosyjski, co pozwoliło na zorganizowanie kongresu w Moskwie. Kongres lubelski 2 lata temu został zarejestrowany w książce i na płytach DVD, też w języku angielskim, i się okazało bardzo trafnym wyborem, bo dzięki temu właśnie Ukraina mogła się zapoznać z tymi materiałami i z nich korzystać. Teraz przygotowujemy naturalnie po kongresie wydanie w języku ukraińskim i angielskim oraz płyty DVD, które są bardzo ważnym, nie tylko dydaktyczną spuścizną po kongresie, ale dają też możliwości na zorganizowanie lokalnych kongresów. Trzeba, prawda, pamiętać, że Ukraina jest bardzo dużym krajem, jest bardzo biednym krajem i nie każdy będzie mógł przyjechać do Kijowa na kongres, a te materiały pozwolą na zorganizowanie lokalnych kongresów, i tak dobra nowina o rodzinie idzie dalej.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Jolanta Mycielska z Fundacji Rodzina Nadzieją Jutra.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 45. Głos pocieszenia. W poprzednich odcinkach staraliśmy się pokazać, w jaki sposób do Watykanu docierały informacje na temat sytuacji w Polsce oraz w jaki sposób reagowała na nie Stolica Apostolska w miarę swoich skromnych możliwości. Niewątpliwie dla Piusa XII i jego najbliższych współpracowników najbardziej wymowna i przemawiająca do wyobraźni była sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół w Polsce, oraz listy, które docierały do niego od polskich biskupów, zwłaszcza od przebywającego wówczas we Francji kardynała Augusta Hlonda oraz pozostającego cały czas w Krakowie arcybiskupa Adama Sapiehy, który nie obawiał się nawet poddać krytyce papieskiego milczenia wobec sytuacji w Polsce. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje list, który z datą 23 grudnia 1940 roku papież Pius XII napisał do biskupów polskich, kierując go na ręce metropolity krakowskiego arcybiskupa Sapiehy. Pisząc w lutym 1941 roku do Londynu, ambasador Pape komentował ten list jako wielki dokument, który całkowicie wyszedł spod ręki Ojca Świętego. Na samym początku listu papież podkreślił, że jego celem jest pocieszenie arcybiskupa Sapiehy oraz innych biskupów polskich w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dalej można przeczytać w dokumencie: nasza troska o was i o wasze sprawy sprawia, że ustawicznie bolejemy nad utrapieniami, które dręczą Kościół w Polsce. Dlatego też wytrwale zanosimy do najwyższego i wiekuistego Boga modły i błagania, aby łaskawie ukazał Polsce światło zmiłowań swoich i w hojności miłosierdzia swego przyspieszył dla niej pogodniejsze czasy. W kolejnym zdaniu papież niejako usprawiedliwiał się przed polskimi biskupami ze swojego milczenia, pisząc: Niczego zresztą nie pominęliśmy, aby lżejszą uczynić, o ile to możliwe, gorzką niedolę, która ciąży na waszym narodzie. Następnie Pius XII wymieniał działania, jakie podjął, aby ulżyć losowi Polaków, zarówno w wymiarze kościelnym poprzez udzielenie specjalnych kompetencji biskupom, jak i w wymiarze charytatywnym, pomagając polskim jeńcom i uchodźcom. W dalszej części, w sposób bardzo serdeczny, życzył biskupom wiele cierpliwości i konsekwencji w bronieniu praw religii. Zachęcał też, aby biskupi trwali w jedności i unikali wszystkiego, co ich poróżnia. Niejako kontynuacją tego listu było wygłoszone dzień później, 24 grudnia 1940 roku, przemówienie Piusa XII do Kolegium Kardynałów. Rzuca ono ciekawe światło na myślenie tego papieża, który w czasie pontyfikatu Benedykta XV w trakcie I wojny światowej był zaangażowany w organizowanie pomocy charytatywnej dla ofiar konfliktu. Jak sam przyznał w omawianym przemówieniu, II wojna światowa rządziła się innymi regułami i strony wojny utrudniały albo wręcz zamykały drogę do, jak czytamy, religijnej i dobroczynnej działalności Kościoła dla ofiar wojny. Jak dalej mówił papież, a chociaż w niektórych krajach zostały udaremnione nasze zamiary, to przecież nie wszędzie zostały próżne nasze wysiłki, gdyż niemało dowodów naszego zainteresowania ich położeniem materialnym i duchownym zdołaliśmy przesłać do pewnej przynajmniej części jeńców polskich. Inne i częstsze do jeńców i internowanych Włochów, zwłaszcza w Egipcie, w Australii i w Kanadzie. Na uwagę zasługuje też jeszcze jedno zdanie z tego przemówienia, które mówi o pomocy udzielanej nie tylko Polakom, ale i niearyjczykom. Niemniejszą dla nas radością jest i to, że mogliśmy przynieść pociechę, czy to przez pomoc moralną i duchowną za pośrednictwem naszych przedstawicieli, czy też przez zasiłek pieniężny, olbrzymiej liczbie uchodźców, wygnańców z ojczyzny, emigrantów, także i spośród niearyjczyków. Dla Polaków nasza pomoc mogła być tym wydatniejsza, że ofiarność miłości chrześcijańskiej na ich rzecz ze strony naszych synów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ułatwiła nam nasze ojcowskie zainteresowanie. Z kolei ambasador Pape, niejako w odpowiedzi na papieskie przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, przesłał na ręce sekretarza stanu, kardynała Malione, podziękowanie za pomoc, jakiej Ojciec Święty udzielał polskim jeńcom i uchodźcom. Natomiast w raporcie do Londynu z 3 stycznia 1941 roku polski dyplomata następująco komentował papieskie przemówienie z 24 grudnia 1940 roku. Stanowi ono dalsze ogniwo w programowych enuncjacjach papieża na rzecz pokoju i łączy się konsekwentnie w jedną całość z przemówieniem z 24 grudnia 1939 roku. W enuncjacji swej z 24 grudnia 1940 roku papież mówił o niezbędnych przesłankach pokoju i ujął je w 5 punktów. Przesłanki te składają się na obraz przyszłego nowego porządku, tak jak go widzi Pius XII. Ale zawierają też, a contrario, osąd i potępienie tego innego nowego porządku, który tak hałaśliwie głoszą i gwałtem narzucić pragną światu mocarstwa osi. Taki też był wyraźny cel Piusa XII, jak wiem z komentarza, który danym mi było usłyszeć z jego własnych ust, pisał Pape. W następnym odcinku będziemy mówić o wymianie korespondencji między prezydentem Raczkiewiczem w Londynie a papieżem Piusem XII, która miała miejsce wiosną 1941 roku i nawiązywała m.in. do omawianych powyżej dokumentów.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym dzisiejszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.